Co się dzieje, gdy chodzi o ten świat uzdrowicielski? To, co wspomniałem na początku, jest tu bardzo ważne. Często osoby, które trudnią się jakąś formą uzdrowicielstwa, ten dar mają wykryty przez innych uzdrowicieli. A ten dar wykrywają im najczęściej przy pomocy wahadełka i różdżki. Albo innych przedmiotów okultystycznych. Nie wiem, czy wiecie, jak to działa. To jest cały czas badane. Jednak zjawisko jest niepokojące. Dlaczego? Bo sposób uzyskiwania informacji jest okultystyczny. Jeżeli ktoś mnie diagnozuje przy pomocy wahadełka, różdżki czy innych przedmiotów okultystycznych, wahadełko i różdżka są najbardziej znanymi, to muszę wam teraz wytłumaczyć, jak to działa i dlaczego jest to niebezpieczne. Różdżka to mogą być różne wygięte druty, to mogą być witki powycinanego drewna, to mogą być różne inne przedmioty, w odpowiedni sposób trzymane. Wahadełko to jest coś, jakiś metal różnego typu, stożek, nawet obrączka, powieszona na sznurku i trzymana w ten sposób. I najpierw omówię to na zasadzie wahadełka. Żeby dana rzecz, dane narzędzie ci odpowiedziało, to musisz ustalić z nim tak zwany kod porozumiewania się. W jaki sposób? Że ty tu w swoim sercu, w swojej głowie oczekujesz konkretnej, logicznej odpowiedzi na zadane pytanie. I na przykład idziesz do człowieka, który cię leczy i diagnozuje przy pomocy wahadełka. Ty nie wiesz tego, ale on, trzymając ciebie za rękę albo kładąc rękę na obrazku, który ty mu przyniosłeś, albo na jakimś przedmiocie od tego człowieka, zadaje pytanie i czeka, czy ten człowiek jest chory. I on oczekuje takiej odpowiedzi, że na tak ma mu się zakręcić w prawo, na nie w lewo. Może inaczej się umówić z tym narzędziem, że na zadane pytanie, czy ten człowiek jest chory, może oczekiwać odpowiedzi, że na tak ma mu się zacząć poruszać do przodu i do tyłu, na nie w lewo i w prawo. Albo może się umówić jeszcze inaczej, że na zadane pytanie, czy ten człowiek jest chory, na tak ma mu się poruszyć w ogóle, a na nie stać w miejscu. Może jeszcze inaczej, może narysować mapę narządy człowieka i nad każdym narządem przyłożyć i tam, gdzie się zakręci, to znaczy, że jest chory. Kochani, jeżeli ja mogę zmieniać ten kod porozumiewania się z danym narzędziem, to znaczy, że to nie jest żadna energia w rozumieniu tych wszystkich energetyzujących uzdrowicieli, czy tych wszystkich szukających, tylko istota rozumna, która mnie rozumie i odpowiada mi tak, jak ja chcę. I dlatego wam mówiłem na początku, że przy pomocy tych narzędzi można urządzać seanse spirytystyczne, czyli wywoływać duchy. Bo ten, który ci odpowiada, to nie żadna energia. I tutaj jest zgodność wśród egzorcystów praktycznie stuprocentowa. Że jest to czysty spirytyzm. On na początku wydaje się niewinny, tak zwana biała magia, gdzie to, co wspomniałem, zły duch, on może ci nawet podpowiedzieć dobro, żeby ciebie zwieść. Żebyś ty myślał, że ty masz jakiś dar. Jeżeli idziesz do kogoś i ktoś cię diagnozuje już przy pomocy takich narzędzi i zdiagnozuje cię dobrze, to już tego się bój. To tego właśnie się bój. Większość z nich to są partyzanci. Oni nie powinni wielkiej krzywdy zrobić, ale wyciągną sporo kasy. I tu mówię wam, gdybym nie miał wiary, to chyba otworzyłbym gabinet uzdrawiania. Ludzie by zapłacili straszne pieniądze. Nie wiem, czy do końca roku nie byłby to pierwszy milion. Nie spotykalibyśmy się tutaj tylko w City Hall gdzieś i nie byłoby tu 1200 ludzi, czy tam 1000, tylko by było 5000 ludzi. I jeszcze zapłaciliby po $20 albo po 50, żeby bardziej się uwiarygodnić za to, że przyszli w ogóle na spotkanie. To są tego rodzaju pieniądze, żebyśmy byli też w temacie. Kochani, to są bardzo niebezpieczne praktyki. Jeżeli teraz człowiek diagnozuje mnie, ja mówię, jeżeli mi nie wierzysz, a chodzisz do takiego człowieka, który cię diagnozuje przy pomocy takich narzędzi, weź różaniec, bądź w stanie łaski uświęcającej po komunii i powiedz: Matko Najświętsza, jak pójdziesz do tego człowieka, schroń mnie w twoim niepokalanym sercu, zabezpiecz mnie przed złem. Jeżeli to jest złe, proszę cię, ochroń mnie przed tym złem. Ja tego nie wiem, ale wzywam Twojej matczynej pomocy. I u tego człowieka jeszcze zrób krzyżyk na tych różdżkach i na tych wahadełkach i powiedz: Panie Jezu, zachowaj mnie od zła w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wtedy mów: no to badaj mnie i odmawiaj różaniec. Za chwilę Ci powie: Ty mi nie pozwalasz się zbadać. Ty jesteś zamknięty. Jak zamknięty? A co Ty mi tu chcesz otwierać? Ty nie chcesz, żebym ja Ci... Nie, badaj mnie. Zobaczycie, czy mu to będzie chodzić, jeżeli mi nie wierzycie. Taki człowiek często żąda od nas, aby nas uzdrowić, żebyśmy się otworzyli na jego energię. Jeden z seansów mogę Wam opowiedzieć, bo to szkoda czasu, no ale żebyście wiedzieli, jak oni to robią. Ludzi mniej więcej tyle, co tutaj, może troszkę mniej było. Poszedłem po cywilu oczywiście, popatrzeć, jak naiwność ludzka niestety nie ma skrzydeł i nie odleci, pozostaje na ziemi. No i człowiek wychodzi, elegancko ubrany, elegancko wystrzyżony, niebieska koszulka, ładny krawacik, uśmiechnięty i mówi: witam Was serdecznie, za chwilę zacznie się seans uzdrowicielski. Proszę wszystkich, żeby się wyciszyli. Proszę jakąś miłą muzykę. I potem wprowadza ich w stan takiej autohipnozy troszeczkę. Zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie, że znajdujecie się teraz na pięknej polanie. Mnóstwo kwiatów. Słyszycie śpiew ptaków. Szum wiatru, który trzepocze liśćmi. Pójdźmy przez ten las, mówi. Chodźmy, bo ja słyszę, że tam, za tym lasem jest coś niezwykłego. Idźcie za mną. Za tym lasem jest piękne, lazurowe morze. Teraz spójrzcie, jak cudowna, błękitno-zielona mgła unosi się nad tą wodą. To jest ta moc uzdrowienia, którą Wam będę wysyłał, mówi do nich. Proszę Was teraz, otwórzcie się, abym mógł w Was posłać tą energię zdrowia. Otwórzcie swoje serca. Wołajcie, żeby ta siła do Was przyszła. Zapraszajcie ją. I od razu po chwili czuję, że nie wszyscy się otworzyli. Czyli ci chorzy, którzy są niepełnosprawni, na pewno się nie pootwierali. Na wózkach inwalidzkich nikt się nie otworzył. Czuję, że nie wszyscy się otworzyli. Czuję, że nie wszyscy dzisiaj otrzymają dar zdrowia. No wiadomo, czyli już jest zabezpieczenie. Mówi: spróbujcie jeszcze raz. I wszyscy się otwierają ze wszystkich sił. No to ja seans, tak to wyglądało. To otwarcie bardzo jest niebezpieczne, nawet jeśli to jest tylko i wyłącznie jakiś tam magik, który wyciąga kasę. Bo jeżeli ty teraz się otwierasz i chcesz, że coś w ciebie ma wejść, to skąd ty wiesz, co w ciebie wejdzie? Otwarcie to jest właśnie to chcenie, to co mówiłem, otworzenie czynnika duchowego. I nigdy nie wiemy, co wtedy zaistnieje. To nie znaczy, że zawsze stanie się coś, że musi zaingerować demon. Wcale nie. Może być tak, że się nic nie stanie. Ale może dojść do ingerencji. Jeżeli to powtarzasz, jeżeli ta osoba byłaby medium bardzo silnym, to może dojść do ingerencji. I do konsekwencji. Raz, drugi, trzeci. Co może zaistnieć? Może zaistnieć tak zwane, po pierwsze, cud w cudzysłowie, okultystyczny. Na czym on polega? Na tak zwanym przeniesieniu symptomów choroby. Na przykład, idziesz do człowieka okultysty z ogromnym bólem głowy. On cię dotyka i w jednej chwili ten ból głowy ci zdejmuje. Przeżywasz euforię, dosłownie euforię, szczęśliwy. Tak robił ojciec Jacques Verlaine. Miał taki dar okultystyczny, że przez telefon się odezwał i ból ludziom zdejmował. Dosłownie. Co się okazuje później? Po miesiącu ból głowy ci minął, ale zaczyna być problem z twoją wątrobą, ze sprawami kobiecymi, z płucami. Albo z twoim dzieckiem. Zaczyna chorować twoje dziecko, twój mąż, twoja żona. Czyli tam, gdzie są więzy krwi, najbliżej, tu jest niebezpieczeństwo. Czyli przeniesienie symptomów choroby. Pomógł mi na wątrobę czy na głowę, pomoże tobie też na serce czy na coś inne. I często jest tak, że następuje drugi kontakt z taką osobą. I kiedy już tak się poranią w rodzinie, że już rodzina się rozpadła, już są strzępy i zgliszcza, wtedy szukają pomocy już u normalnych lekarzy, już jest najczęściej za późno i kończą często też u kapłanów, u spowiedników albo i u egzorcystów włącznie. Ja już prosiłem, miałem duży kontakt z lekarzami, żeby spisywali tych, którzy do nich przychodzą, psychiatrzy, psychologowie, żeby spisywali osobną rubrykę, u jakich uzdrowicieli byłeś. Jeden z kolegów mi mówi, ty, nazwiska niektórych się powtarzają. Ileś tam seansów. I potem zaczyna się coś dziać z człowiekiem. To są konsekwencje takiego czynu. Przechodzą na pokolenia. Dosłownie, na dzieciach może się to objawić. Może zaistnieć druga rzecz, czyli tak zwany efekt placebo. Co to takiego jest? Jest to efekt sugestii, który jest wynikiem wiary i nadziei, że ktoś ci pomoże albo że dany lek ci pomoże. I na przykład, jeżeli wprowadzamy nowy lek i chcemy sprawdzić jego skuteczność, są tu lekarze, proszę ręce do góry. Są. Jakbym źle mówił, to proszę mnie tu sprostować. Podejmuje się zbadanie danego leku, wtedy wybiera się jakąś statystyczną grupę ludzi. Przypuśćmy 1000 chorych na daną jednostkę tam chorobową. I wszyscy przyjmują lek, ale tak naprawdę 500 z nich pije czystą wodę, a 500 wodę z lekiem. Ci, którzy badają, wiedzą, kto pije co. I po odpowiednim czasie sprawdza się, ilu ludzi poczuło się znacznie lepiej, a nawet wyzdrowiało, pijących wodę z lekiem, a ilu czystą wodę. I się okazuje, że na niektóre choroby, jeden z lekarzy, który prowadził badania, przyniósł mi i pokazywał na takie spotkanie, mówi, sam prowadził, mówi, proszę księdza, na niektóre choroby ta czysta woda, czyli ten efekt sugestii, do 20% ludzi może znacznie poczuć się lepiej, a nawet wyzdrowieć. Oczywiście nie na wszystkie choroby. I mówi, proszę księdza, najlepiej to działa wtedy, kiedy jest to tabletka duża, czerwona i gorzka i trzeba kazać ją gryźć. Sugestia jest niesamowita. I dlatego ci ludzie zawsze znajdą kogoś, komu pomogli. Zawsze. Zawsze wiadomo, dać człowiekowi nadzieję, to naprawdę uratować mu życie. Tylko, że boli mnie to, że oni nadzieję dają nawet tam, gdzie nie ma tej nadziei. I na krzywdzie ludzkiej, na cierpieniu robi się jeszcze pieniądze. A niebezpieczeństwo jest też tam, gdzie człowiek otwiera się na te rzekome energie. Chce ich, a nie wiesz, co w ciebie wchodzi. I tutaj będę ostrzegał wszystkich, bo konsekwencje. Lekarze informują, że coraz więcej jednostek chorobowych nieznanych. Mówią, proszę księdza, czasem diagnozuję, mówię, daję leki, konia by przewróciły, a tu nic. A ten człowiek mówi, rozpoznaje księdza, jak on wchodzi, mówi, na teren szpitala, już krzyczy i przeklina. Nie może patrzeć na krzyż. Czasem są to choroby psychiczne. Daje leki i się uspokuje i zaczyna Pana Jezusa kochać. A tutaj mówi się, okazuje, że nie. Mówi, co to jest? No i mieli się coraz więcej i będzie więcej tych chorób. Chciałbym opowiedzieć o tych ludziach, którzy uprawiają i proponują dzisiaj różne formy tak zwanych czarów, odprawiania różnych obrzędów o powodzenie w firmie. Spotykam takich ludzi, którzy to robią, którzy uprawiają obrzędy demoniczne o to, żeby człowiekowi powodziło się w firmie, żeby w biznesie lepiej było. Na trasie spotykamy nawet takich ludzi, którzy to robili. Mówią, w ciągu roku do 4 razy pomnożył się ich majątek, 4-krotnie. I potem, jak zobaczyli, w czym siedzą, wszystko tracili. W jednej chwili, dosłownie w jednej chwili, krótko, strzępy, zgliszcza pozostały po tym, co posiadali, co mieli. Spotkałem ludzi, którzy obrzędy demoniczne odprawiali nad narkotykami, żeby bardziej ludziom szkodziły, żeby ludzi zniewalały, żeby już ten pierwszy strzał był uzależniający. Najgorszą odmianą tego wszystkiego jest satanizm. Chociaż powiem szczerze, że gdy chodzi o satanizm, to jest bardzo smutne, bo większość z nich ginie. Popełniają najczęściej samobójstwa. Prędzej czy później szatan niszczy narzędzie, którym się posługuje. Jeżeli człowiek zaczyna bawić się w jakąś formę magii, wróżbiarstwa, zaczynasz uprawiać jasnowidzenie, cokolwiek, to dostajesz te dary. Dostajesz. Tak jak zamanifestuje się koło ciebie duch, który mówi, że jest twoim ojcem. Tak samo możesz dostać dary wróżenia czy różnych innych praktyk, nawet uzdrowicielskich. Narzędziem, ty stajesz się narzędziem, nawet przez jakiś czas masz protekcję, tak jakby zło cię chroniło. Problem rozpoczyna się jednak wokół ciebie, najbliżsi. Najczęściej destrukcja dotyczy właśnie dzieci, męża, żon, czyli najbliżsi, tam gdzie są więzy krwi. Tam zaczyna się destrukcja. Narzędzie w momencie, kiedy chcesz się wycofać. Kiedy wchodzisz w zło, mam świadectwa ludzi, którzy to robili, wchodząc, otrzymywali jasność umysłu, zdolności niesamowite. Potrafili się uczyć nowych języków w błyskawicznym tempie. Niesamowity power, siłę. Całymi nocami nie potrzebowali spać, jeździli na różne obrzędy. W momencie dopiero, kiedy chcieli się wycofać ze zła, tam wtedy zaczynały się problemy. Wtedy od razu pojawiają się najczęściej koszmarne sny, myśli samobójcze, wrażenie, że jakaś osoba jest obok ciebie w domu, że budzisz się i słyszysz, że ktoś tutaj jeszcze jest z tobą. Poza tym różne dręczenia, przesuwanie się przedmiotów, myśli bluźniercze, różne. Tak bardzo intensywnie atakuje wtedy demon ciebie, żeby zmusić właśnie do destrukcji. I gdy chodzi o satanizm, to najczęściej kończy się to potem samobójstwem, gdy weszli na dno satanizmu. Są różne praktyki okultystyczne związane też z tak zwanym rzucaniem zła na drugiego człowieka. Oczywiście to znowu trzeba by odpowiednich studiów, ale one wszystkie składają się w jedną pewną całość, że przy pomocy różnych sił, my je nazywamy po imieniu, sił demonicznych, próbuje się na danego człowieka wpływać, szkodząc mu. Albo próbuje się wpływać, żeby pomagać człowiekowi. Wspomniałem o tak zwane czary o powodzenie w firmie, w biznesie, w szczęściu rodzinnym. I ludzie to robią. Okazuje się, że jest ogromna liczba ludzi, jak wielka nie wiemy do końca, albowiem te gabinety ezoteryczno-okultystyczne nie wszystkie są zarejestrowane. Na przykład we Włoszech oficjalne dane sprzed chyba 2 lat to było ponad 120 tysięcy gabinetów właśnie ezoteryczno-okultystycznych. Czyli ponad 120 tysięcy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że księży, na przykład kapłanów w Polsce jest tam około 40 tysięcy, czyli możemy sobie wyobrazić, jaka to jest skala zjawiska gabinetów zarejestrowanych. Wczoraj wspomniałem, że uzdrowicieli jest ponad 40 tysięcy w Polsce. Nie mam statystyki, gdy chodzi o gabinety ezoteryczno-okultystyczne inne, typu właśnie zamawianie czarów, rzucanie uroków, zdejmowanie uroków, takie tego typu historie. I rzeczywiście, spotkałem kilka osób, które to czyniły, które były bezpośrednio zaangażowane w te praktyki. No i okazywało się, że może to być skuteczne. Kiedy to może być skuteczne? Kiedy człowiek szuka tego kontaktu, dokonując pewnych obrzędów, rzeczywiście przy pomocy tego kontaktu z siłą duchową próbuje na drugiego wpływać. No i świadectwa takie. Kobieta, która zamawiała takie rzeczy, robiła, majątek pomnażał się kilkakrotnie w ciągu krótkiego czasu. Potem okazywało się, że przerażona zobaczyła, w czym jest, co robi, w jaki sposób. Zorientowała się, że coś jest nie tak. Była katoliczką, praktykującą jeszcze na dodatek. W końcu chce się wyrwać stamtąd i wtedy to, co wspomniałem, że kiedy wchodzisz w zło, nie ma problemu. Dostajesz siłę, dostajesz różne dary charyzmatyczne w cudzysłowie, charyzmatyczne, demoniczne. Dostajesz jasność umysłu, łatwość uczenia się, pamięć niesamowitą. Ale okazuje się, że wszystko to jest przy pomocy sił właśnie demonicznych, diabelskich. No i kiedy chciała się wycofać, traci wtedy wszystko, dosłownie wszystko. Wspomniałem też krótko, że są osoby, które proponują takie czary aż do śmierci włącznie. Na przykład jest taka magia, którą wy tutaj znacie raczej z Ameryki Południowej, bo w telewizji często odwołują się do tej magii wudu, gdzie dokonuje się specjalnych obrzędów, czy to na zdjęciu, czy to na jakiejś lalce, na jakimś przedmiocie osoby, żeby danej osobie zaszkodzić. I teraz, komu to może zaszkodzić i czy w ogóle każdemu może zaszkodzić? Okultyści przestrzegają przed rzucaniem uroków, czarów i maleficjów różnych na praktykujących chrześcijan. Na misjach misjonarze często są postrzegani jako czarownicy, ale mający bardzo silne czary z wodą, chodzi o wodę święconą, że właśnie misjonarze łamią różną moc tych okultystycznych praktyk. Są różnego typu szamani. To są często ludzie, którzy uprawiają jakąś formę iluzji. Iluzji, czyli taki jak ci znani iluzjoniści, którzy występują nieraz w telewizji i pokazują różne ciekawe rzeczy, wydaje się, że czarują, a tak naprawdę jest to inaczej. Natomiast część tych ludzi w świecie i okazuje się, że wielu z nich już jest również w wysoko cywilizowanych krajach, są szamanami, którzy próbują te rzeczy robić przy pomocy już bezpośrednio sił demonicznych. Gdy chodzi o kultury plemienne, tam są to najczęściej ludzie, jak mówią moi współbracia, misjonarze, którzy z pokolenia na pokolenie tym się trudnią. I ta ich magia ma ogromny wpływ na tych tubylców. Ale już na przykład na osoby ochrzczone mniejszy. Ale jeżeli osoby ochrzczone odchodzą od chrześcijaństwa i oddają się grzechom, żyją w stanie grzechów ciężkich, to już zaczyna być problem, bo tak jakby pozbawiali się tej ochrony duchowej. Oczywiście trzeba by tu przeprowadzić jeszcze specjalistyczne badania, bo w jaki sposób to wpływa. To jest, myślę, dziedzina przyszłości. Problem jest, że świata duchowego nikt z naukowców nie chce brać poważnie. Zostawiają go w sferze religijności. Nie chcą badać. A jeżeli badają, to często tylko gdzieś tam jakieś zasady, socjologia trochę się zajmuje. Jest już nowa dziedzina, która nazywa się parapsychologią i ona bada pewne zjawiska okultystyczne również. Ona nazywa je swoim językiem i tu możemy popaść w pewien błąd. Bo będzie to język taki unaukowiony. Nie zawsze oddaje on nasze rozumienie danej sprawy chrześcijańskie, ale ukazuje, że rzeczywiście niektóre obrzędy jakieś skutki wywołują. I to już jest na pewno udowodnione. I my wiemy, że to jest możliwe. Chrześcijanie to wiedzą od początku, że przy pomocy niektórych obrzędów można przedziwne rzeczy czynić, jeżeli człowiek przywołuje siły demoniczne, diabelskie. Wszystko to, jeszcze raz przypomnę, związane jest z aktem woli, z pewnym znakiem, symbolem, do którego nieraz się odwołujemy. Amulety, wszelkie znaki przynależności do innych religii, do innych światopoglądów, do grup konkretnych. Na to trzeba zwracać uwagę, bo to nie jest tylko zwykły jakiś znaczek. Często jest to pewien symbol, a symbole z języka łacińskiego oznacza łączyć, wprowadzać też w jakąś tajemnicę, dać jej udział człowiekowi w danej tajemnicy. Dlatego te symbole, które nosimy, one jednocześnie wstawiają nas w pewien świat duchowy. One dają nam przystęp do tego świata duchowego. Cała religia jest pełna symboli i znaków. I my poprzez symbole i znaki uczestniczymy w realizowaniu tutaj rzeczy niezwykłych. Na przykład na ołtarzu niebo łączy się z ziemią. Sprawy boskie z ludzkimi, czyli symbol wprowadza nas w tajemnicę duchową. I kiedy my nosimy znaki przynależności do innych, szczególnie do jakichś okultystycznych grup, mnóstwo tego jest w domach, w różnych miejscach. To już jest niebezpieczne. Są różne obrzędy, które również mają doprowadzić do jakiegoś oczyszczenia domów. Często reklamują się w internecie. Jak tam się otworzy ezoteryka, okultyzm, takie hasła na wyszukiwarce, tego wyświetla się całe mnóstwo. I ludzie proponują pomoc. Czy to w leczeniu, czy to w oczyszczaniu różnych domów, przedmiotów. Czy jest w ogóle możliwe, żeby dane zjawisko, które występuje w domu, które jest nadzwyczajne, było związane z jakimś przedmiotem, czy z danym domem. Co się okazuje? Nauka Kościoła przewiduje egzorcyzmowanie miejsc, domów i przedmiotów. A więc praktyka duszpasterska Kościoła wykazała na przestrzeni wieków, że istnieje coś takiego jak jakiś związek świata duchowego z danym materialnym. I tutaj na konkretnych przykładach mogę powiedzieć, gdzie byłem w domach, gdzie kupowano sobie różne na przykład meble. Kupiono meble i w domu zaczęło się dziać bardzo źle. Ogromna tragedia, kłótnie, wręcz prawie rozkład rodziny. Potem próbowano jakoś tą rodzinę do porządku doprowadzić. Okazało się, że po pewnym czasie zaczęły się dziwne zjawiska w domu. Meble się zaczęły przesuwać. Słyszano, że ktoś chodzi po domu. Różne inne historie. Okazało się, kiedy potem analizowano, kiedy się to rozpoczęło, kiedyś pytam jednych, kiedy dane zjawisko się zaczęło? No okazuje się, że dochodzą do momentu, kiedy kupili meble na garaż sejlu i akurat tam był to stoliczek, nieduży stoliczek, dziwny taki, wyrzeźbiony, charakterystyczny, nie wiem, co tam było, ale można było zakładać, że jest to stoliczek, który kiedyś też stał w gabinecie jakimś ezoterycznym. Miał takie charakterystyczne kształty, okultystyczne rzeźby. Mówię, nie wiem, gdyby sprawa dotyczyła człowieka, i modlitwy nad człowiekiem, wtedy, jeżeli demon się ujawnia, to można go zapytać w imię Chrystusa. Rozkazuję ci, powiedz mi, jak wszedłeś w człowieka. Natomiast jeżeli sprawa dotyczy danego miejsca, to już jest problem. To trzeba zrobić wywiad środowiskowy. Dojść, czy czasem w domu ktoś nie uprawia jakiejś formy magii, jakiegoś wróżbiarstwa, jakiegoś uzdrowicielstwa, jakichś czarów, prawda? Gdy chodzi właśnie o te rzeczy, kiedy nic nie robią, no to wtedy nikt nic nie robił, mówi, że nic takiego nie robili, no należy przypuszczać, czy coś nie związało, czy ktoś nie zamówił jakichś obrzędów o to, żeby na kogoś jakieś tam nieszczęścia sprowadzać. Albo czy nie brał udziału w jakichś seansach spirytystycznych, bo nieraz dane zjawisko może być związane z osobą i to, co wspomniałem, byłem w takich domach, gdzie właśnie zjawisko związane było z osobą, a nie z domem. I w tym wypadku zegzorcyzmowaliśmy dom, pomodliliśmy się o uwolnienie, pokropiłem to wszystko, jeszcze mówię, wiecie co, czułem jakąś dziwną taką niechęć właśnie do tego stolika. On mi się nie podobał. Te rzeźby były takie charakterystyczne, właśnie które mi się nie podobały. Mówię, nie wiem, ale na moje wyczucie ja bym to z domu po prostu wyniósł. I oni usunęli ten mebel. No i okazało się, że wszelkie zjawiska dziwne w domu stanęły. Skończyły się. Trwa to już dosyć długo, może ze 2-3 lata. Nic się nie powtarza. Zakładam i przypuszczam, że rzeczywiście było tam jakieś związanie, że ten stolik mógł gdzieś, czy ktoś mógł na nim układać jakieś karty, na przykład tarota. Bo ci, którzy trudnią się okultyzmem, przyzywają, dokonują nieraz pewnej inicjacji danych przedmiotów. Tak jak my konsekrujemy kościół dla modlitwy, konsekrujemy ołtarz. Oni mają pewne obrzędy nad przedmiotami, którymi się posługują, odmawiają swoiste też para modlitwy, przyzywając jakiś sił, żeby ten przedmiot im służył. I idąc za nauką Kościoła, można stwierdzić rzeczywiście, że istnieje możliwość jakiegoś związku duchowego. Dlatego egzorcyzmuje się domy, egzorcyzmuje się przedmioty. Gdy chodzi o inne jakieś z tym związane praktyki, jeżeli są ludzie, którzy uprawiają obrzędy demoniczne, czary o powodzenie w firmie nad danymi produktami, to ja zawsze mówię, no to jaką mamy gwarancję, skoro niektórzy się chwalą, że to robią, to na pewno to robią. Jaką mamy gwarancję, że to, co kupujemy, rzeczywiście jest czyste? Jedzenie, które jemy. Ja zawsze będę zachęcał chrześcijan, że stara praktyka chrześcijańska nauczyła ludzi, że wchodzili w świat pogański i przed jedzeniem na przykład błogosławili to, co spożywają. Modlitwa przed jedzeniem, znak krzyża i modlitwa pobłogosław, Panie Boże, nas i te dary, które z Twojej dobroci będziemy spożywali. To jest też chrześcijanin. Ojciec, matka rodziny szczególnie ma dar błogosławieństwa i łamania tego, jeżeli coś było nie tak. Poza tym, używanie poświęconej wody, soli egzorcyzmowanej, wody egzorcyzmowanej, sakramentariów. W tym wypadku jest to bardzo ważne, dlatego że chrześcijanie zapomnieli, no nawieszali w tych domach dzisiaj całe mnóstwo różnych innych dziwnych jakichś obrazków. Zauważcie, że piękne kolorowe zdjęcia, rodziny, dzieci, wszystko pełne ściany zastąpiły krzyże, obrazy poświęcone. Szatan małpuje Pana Boga. Kiedyś stały znaki krzyża. Kościoły były najwyższe. Człowiek przechodził i spoglądał w górę na krzyż i odnosił to do Boga. Dzisiaj człowiek jedzie i widzi ogromne reklamy. Człowiek stanął w miejscu Pana Boga. I te wszystkie reklamy kierują nas ku sobie, ku naszym pragnieniom. Czyli w miejsce Boga wdarło się coś innego. I pamiętajcie, cokolwiek człowiek włoży w miejsce Pana Boga, to prędzej czy później to straci. To jest bałwochwalstwo. Cokolwiek wejdzie ci w miejsce Pana Boga, mszy święte, modlitwy, nawet jeśli jest to człowiek, stracisz go. Możesz dla Boga zaniedbać Boga. Czyli jeżeli nagła jest sytuacja, że ktoś zachorował, że coś się wydarzyło, że musisz opiekować się nagle dzieckiem, to możesz zaniedbać na przykład tą mszę. Ale to nie może być norma, że nie chodzę do kościoła, bo mam małe dziecko na przykład. Ja moją babcię kiedyś zapytałem, jak to było, babciu, ty tam miałaś tych wszystkich swoich dzieci, czy ty kiedyś nie byłaś w kościele? Jak to? Jak można nie być w kościele? Ona nawet nie wiedziała, że w ogóle można nie być w kościele. Nie? Przecież do kościoła trzeba iść. No jakżeście to rozwiązywali? A braliśmy dzieci, albo ktoś szedł na inną godzinę, ktoś na drugą. Nie pamiętała takiej sytuacji, żeby nie być w kościele. Chyba, że leżała w szpitalu. A dzisiaj, kiedy mamy, prawda, zmechanizowany świat, mamy samochody, mamy, prawda, dostępne różne środki komunikacji, okazuje się, że nie. I tu przywołam pewne świadectwo. Byliśmy w jednym domu, polskim domu, w czasie tej naszej pielgrzymki, czy jak to tam nazwać, czy w czasie tej naszej misji. I tam są trzy piękne młode dziewczyny, już na studiach, takie w średnim wieku, czyli tym takie po dwudziestce. No i w średnim wieku, tak. I co się okazuje? Jedna z nich daje piękne świadectwo, nieświadomie. Mówi tak: no ja rzeczywiście, to co z dzieciństwa pamiętam, to gdziekolwiek jechaliśmy na wakacje, to tato pierwsze co na mapie szukał kościoła. Tu, w Stanach. Gdziekolwiek na weekend wyjeżdżaliśmy, ojciec najpierw brał mapę i szukał, czy tam jest kościół. Ona nieświadomie dała tak wielkie świadectwo wiary tego ojca i jego dojrzałości, a ona tak sobie opowiedziała to jakby, no, jakby wypiła sobie, prawda, szklankę Coca-Coli, to tak gdzieś tam jej wyskoczyło. A ja struchlałem. Bo to jest ogromne świadectwo dojrzałości tego właśnie ojca. Jak jest dzisiaj, prawda? W miejsce Pana Boga wkłada się wakacje, urlopy, ludzi, wszystko, rodzinę nieraz. Pamiętajcie, cokolwiek człowiek włoży w miejsce Pana Boga, mszy świętej, straci to i okrutnie straci. Pamiętacie, Chrystus w Ogrójcu przychodzi do Piotra i mówi: Piotrze, jedną godzinę nie mogłeś czuwać ze mną? Pogrążony w udręce mówi: jedną godzinę nie mogłeś czuwać ze mną? Kiedy staniemy przed Chrystusem, czy wielu z nas nie usłyszy: przyjacielu, jedną godzinę nie mogłeś czuwać ze mną? Oddał za Piotra życie, ale o swoje się upomniał. Bóg upomni się na pewno o swoje. Jestem przekonany.